Georgina Gryboś, audycja literacka kawka dla niedorosłych. Dziś Ptasio. No, literacka kawka też ma tutaj swoje kierunki rozwoju. Niech to będą przyrodnicze kierunki. Za chwilę Tomasz Samojlik i Adam Wajrak na antenie Radia Kraków Kultura. No, żeby tradycji stało się zadość, też żeby państwu trochę przybliżyć naszych dzisiejszych rozmówców, to posłużę się tymi bardzo oficjalnymi notatkami związanymi z biografią. Czyli Tomasz Samojlik, za dnia naukowiec i popularyzator nauki w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Nocami zajmuje się pisaniem i rysowaniem, między innymi kultowego żubra Pompika, komiksów z serii Umarły Las i detektyw Wróbel. I to właśnie na detektywie Wróblu się dzisiaj zatrzymamy wraz z Adamem Wajrakiem. Czy czterotomowej sagi fantazy o ryjówce Przeznaczenia. Nakładem wydawnictwa Agora dla dzieci ukazały się jego trzy książki z serii Zwierzaki, Ambara, Starmosia oraz Bracia Bercia i Orson, przepraszam, a także cykl dla najmłodszych czytelników pod tytułem Mała Tarmosia. I drugi gość, czyli Adam Wajrak, dziennikarz, fotograf, przyrodnik, aktywista. Na co dzień mieszka w małej wsi Teremiski położonej w Puszczy Białowieskiej. Autor wielu książek dla dzieci i dorosłych, takich jak Wilki, Zwierzaki Wajraka, Wielka Księga Prawdziwych Tropicieli czy Na północ. Razem z żoną Nurią Selwą Fernandez napisał Kunę za kaloryferem, a wraz z Tomaszem Samojlikiem, sąsiadem z Puszczy Białowieskiej, stworzył serię przyrodniczych komiksów dla dzieci pod tytułem Umarły Las oraz Detektyw Wróbel. Trzymam właśnie w ręce drugi tom przygód detektywa Wróbla pod tytułem Detektyw Wróbel i Struty Dziób, w którym autorzy zapraszają nas do obserwowania zachowań ptaków i ptactwa w mieście. Więc zanim zaczniecie czytać i zanim zaczniecie z zaciekawieniem wychylać się przez okna, żeby podglądnąć co nieco działań naszych skrzydlatych towarzyszy i sąsiadów, zapraszam was na rozmowę z Tomaszem Samojlikiem i Adamem Wajrakiem.
Literacka kawka dla niedorosłych.
Georgina Gryboś, audycja literacka kawka dla niedorosłych, a ze mną już zapowiadani goście Tomasz Samojlik, Adam Wajrak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Spotykamy się, żeby porozmawiać o powrocie detektywa Wróbla, tym razem komiks Detektyw Wróbel i Struty Dziób, ale musicie mi wybaczyć, że trochę zrobię parę kroków do tyłu, ponieważ pierwszy raz mam przyjemność z wami rozmawiać i jestem bardzo ciekawa tego, jak wygląda kuchnia, a w zasadzie kiedy pojawił się pomysł tego, że będziecie w taki sposób opowiadać o tym, co się dzieje w przyrodzie i że będziecie kierować swoje słowa dla dzieci, ponieważ jako bardzo poważni naukowcy, tutaj w przypadku Adama dziennikarze, fotografowie, Tomasza doktorzy habilitowani, moglibyście robić przecież tak zwane poważne rzeczy, a wy się zajmujecie poważnymi rzeczami, ale w takim anturażu, który przez niektórych może być upupiany, więc wytłumaczcie się trochę z tej koncepcji.
No nie, to nie ma się co tłumaczyć. Po pierwsze, anturaż jest poważny, po drugie, to są poważne książki. Po trzecie, nie widzimy nic niepoważnego, wręcz powiedziałbym, że to jest w ogóle bardzo, bardzo poważne wszystko, co robimy. Bo taka edukacja od najmłodszych lat to jest chyba podstawa w ogóle wszelkich działań, czy czytelniczych, czy przyrodniczych. Mhm. Do tego jeszcze trzeba dodać, że te komiksy tak naprawdę dzięki Tomkowi, dzięki temu, że on tam zaszywa różne wspaniałe popkulturowe rzeczy, które trafiają na pewno powiem do mojego pokolenia, a ja mam 50 lat, więc jakby nie jestem dzieckiem, czyli trafiają do dorosłych. Są to tak naprawdę książki dla wszystkich, więc jakby no nie wiem, czy ja w ogóle nie oceniam tego jako niepoważne.
Ja się trochę uśmiecham po prostu pod nosem, zadając to pytanie, więc proszę tego nie traktować jeden do jeden, bo jak najbardziej sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli nie zaczniemy wcześniej, skorupki nie nasiąkną, no to później są kłopoty z tytułu niedoinformowania. Rozumiem, Tomku, że ty się podpisujesz.
Tak, i co więcej, to nie jest tak, że my dopiero zaczęliśmy kierować naszą twórczość do szerszego kręgu odbiorców, włączając te dzieci.
Tak, tak.
Dopiero przy okazji komiksów, bo i Adam, i ja już dużo wcześniej pisaliśmy, tworzyliśmy rzeczy, które mogły czytać dzieci, no oczywiście dorośli także. I obu nam bardzo na sercu leżało, żeby te rzeczy, o których piszemy, rzeczy dotyczące poznawania i ochrony przyrody, rozchodziły się po prostu jak najszerzej. No i to byłby wielki grzech, gdybyśmy pominęli tę najmłodszą grupę naszych odbiorców, czytelników.
Mm-hmm. A powiedzcie, jak to jest z ptakami? Bo ostatnio spotkałam się z jakimś komentarzem w internecie, że ptaki po prostu, czy obserwowanie ptaków, czy robienie zdjęć ptakom zaczęło być modne. I że nie ma to zbyt wiele wspólnego z właśnie edukacją czy świadomością tego, co się dzieje z ptakami, tylko po prostu jest jakimś takim elementem, który my sobie tworzymy w sieci, coś pokazujemy. Jakby był taki wydźwięk trochę negatywny. Ja nie wiem, czy wy obserwujecie coś takiego i czy możemy z tym komentarzem dyskutować?
Znaczy, ja uważam, że to jest jakaś straszna bzdura. Przepraszam.
Dziękuję bardzo.
No, ludzie oglądają ptaki, bo ptaki są piękne i po prostu robią to od wieków, od zarania, fascynują się nimi i też jakby moja przygoda gdzieś tam się na początku zaczynała od ptaków, jak byłem małym chłopcem, więc w ogóle to jest oczywiście są ludzie, którzy fotografują ptaki albo obserwują i zbierają je jak znaczki do klaseru, ale to też chyba nie ma w tym nic złego, bo zawsze to się wiąże z poznawaniem przyrody i zawsze wiąże się to z szerszym kontekstem. Ja na przykład wczoraj sobie i zaraz też lecę, poszedłem na patelnię, to jest takie miejsce w Warszawie przy stacji metra Centrum, gdzie są krzaczory, jest masa rzadkich ptaków, jest między innymi przyleciała taki południowy gość, pokrzewka aksamitna, ale też obserwowanie wróbli, które tam sobie siedzą w tych krzakach, rudzików, cierniówek. No to jest naprawdę fantastyczna rzecz. I tam sobie stoi parę osób, cała reszta gdzieś przechodzi obok tego, się pyta, po co państwo tu stoicie z tymi aparatami.
Za czym kolejka ta stoi.
I to jest jakby nawet ta chęć tego zaliczenia tego bardzo rzadkiego w Polsce gatunku powoduje to, że inni ludzie się zaczynają tym interesować. Więc ja uważam, że jakby w każdym zainteresowaniu takim, nazwijmy to niematerialnym przyrodą, jest coś dobrego i tylko dobre rzeczy mogą z tego wyniknąć.
Mm-hmm. Tomku, czy ty coś dołożysz?
Tak, wiesz, ja jestem z zawodu historykiem przyrody, w związku z czym mam taką perspektywę na poznawanie przyrody trochę dłuższą czasowo i tak jak Adam powiedział, to nie jest absolutnie nowe zjawisko. Tak naprawdę ta moda na podglądanie ptaków rozkręciła się jakieś 500 lat temu, a szalonego rozpędu nabrała jakieś 200, może troszeczkę ponad 200 lat temu. I to jest wspaniała rzecz moim zdaniem. 500 lat temu nieliczni obserwatorzy potrafili zanotować sobie, narysować, naszkicować te ptaki, które obserwowali i te obserwacje, publikacje z kolorowymi ilustracjami rozchodziły się w szalonych jak na tamtych nakładach, a dzisiaj mamy po prostu nowe medium i to jest świetna sprawa, że tym właśnie ludzie się fascynują i interesują, bo to w ogóle jest chyba taka zależność, że jeżeli czymś się zainteresujemy w naturze, właśnie to poznawać, to jednak będziemy mieli tendencję do tego, żeby się starać to jak najlepiej ochronić i żeby to przetrwało, żeby nasze dzieci, wnuki, kolejne pokolenia też mogły to obserwować.
Mm-hmm. W Detektywie Wróblu i Strutym Dziobie jesteśmy w mieście i to też być może jest zaskakujące dla części młodych i starszych czytelników, że piszecie wprost, że spotykamy się tutaj z mnóstwem skrzydlatych towarzyszy, których możemy podglądać, obserwować. Wcale nie musimy jechać do lasu. Czasami łatwiej niektóre z ptaków spotkać w mieście. Powiedzcie proszę, czy to jest pożądane zjawisko, czy niekoniecznie? Rozstrzygnijmy tę opowieść, proszę.
Znaczy, że ptaki są w mieście?
Tak, tak.
Znaczy, no to jest bardzo fajne, bo ja uważam, że ludzie potrzebują do zdrowia psychicznego, obcowania z przyrodą i nie wszyscy mogą raptem spakować plecaki, chlebaki, pojechać do Puszczy Białowieskiej, albo albo gdzieś, nie wiem, w Bieszczady, więc super, że ta przyroda jest obok nas, bo dzięki temu po prostu możemy czuć się lepiej. Ona oczywiście ma swoje problemy, potrafi sprawiać nam problemy i tak dalej, ale bilans ogólny jest bardzo, bardzo pozytywny, to znaczy my jesteśmy zwierzęciem, które ukształtowało się w przyrodzie i jakby potrzebujemy tego kontaktu, więc jakby super, że możemy sobie wejść do parku i zobaczyć jakieś zwierzaki, jakieś poobserwować ptaki, popatrzeć na wielkie stare drzewa. I co więcej, ta przyroda miejska coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, bo się okazuje, że nie tylko ona jest po prostu piękna i ciekawa, ale też dzięki temu, że na przykład mamy stare drzewa, mamy w miastach chłodniej, prawda? Mm-hmm. Mamy też lepsze, czystsze powietrze. Ptaki, można powiedzieć, usuwają część zanieczyszczeń, które my produkujemy. Nawet te nielubiane gołębie przecież to robią.
Ja bardzo lubię gołębie. Pozdrawiam z Krakowa, więc co prawda mają dużo przydomków, które nie są zbyt faktycznie życzliwym opisem ich bytności w mieście, ale czy musimy się zżymać? No chyba niekoniecznie, jak przekonujesz.
Nie, absolutnie. Nawet gołębie myślę, że pełnią jakąś ważną rolę. Już nie chcę kiedyś, niedawno mówiłem na spotkaniu z dziećmi, jaką, ale to może było trochę obrzydliwe.
Myślę, że zawsze jest dobra przestrzeń na obrzydliwości. Jesteście też specjalistami od padliny, więc chyba się nie zrzymacie, kiedy słyszycie o jakichś obrzydliwościach.
Kiedyś, to od razu powiem, kiedyś Nuria wysłała mi taki krótki filmik z Krakowa, kiedy gołębie z zapałem czyściły chodnik z różnych, że tak powiem, nieczystości wydalanych przez turystów, którzy przyjeżdżają do Krakowa napić się mocnych napojów i dobrze się zabawić. I wysłała mi ten filmik z podpisem Ecosystem Services, czyli jak to się mówi, usługi ekosystemowe, prawda? Tak, że one na przykład, te największe obrzydliwości po nas ludzie, te wstrętne gołębie po prostu ze smakiem zjadają.
No a propos tego zjadania właśnie, bo wokół tego krąży fabuła detektywa Wróbla i Strutego Dzioba, no właśnie, bo powiedziałeś, Adamie, że tak puszczę, że tak powiem do was obu to pytanie, bo powiedziałeś o tym, co nam daje obecność ptaków i co nam daje obecność w ogóle przyrody w przestrzeni miejskiej. Natomiast może odwróćmy tę opowieść, no i właśnie, czy my na pewno jesteśmy taką dobrym towarzyszem i dobrym sąsiadem z kolei dla ptaków, bo z komiksu wynika, że trochę brakuje nam jednak świadomości tego, co wyrzucamy, jak wiele marnujemy, ale też jak potrafimy im zatruć i to dosłownie życie.
No tak może być, oczywiście.
Przepraszam, ja się wetnę, Adam, bo mi się to strasznie podoba, że odwróciłaś perspektywę i w ogóle to pytanie, czy ptaki są potrzebne w mieście, to też można odwrócić, bo to nie tak, że ptaki są na naszym terenie, to jest wręcz przeciwnie, to jest ich teren, to my tu jesteśmy gośćmi, tu stosunkowo niedawno przybyłymi i trochę zapominamy o tym. I dokładnie jest tak, że powinniśmy bardzo mocno uważać na to, jak wpływamy na życie naszych towarzyszy w mieście. I to jest fantastyczna sprawa, że ptaki i inne zwierzęta są wokół nas. I ten drastyczny i paskudny przykład, który przytoczył Adam, to absolutnie jest tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o tak zwane ekosystem services, które te tysiące w zasadzie gatunków pełnią wokół nas. I w naszych konicach my się skupiamy na takich bardzo widocznych przykładach naszego wpływu na życie naszych pierwotnych towarzyszy, ale są to też takie rzeczy, nad którymi my możemy stosunkowo łatwo zapanować.
Przepraszam.
No tak. Zgadzam się całkowicie z Tomkiem. Znaczy, no rzeczywiście jest te rzeczy, które na przykład źle wpływają na ptaki, dość łatwo jest jakby wyeliminować z naszego ludzko ptasich stosunków.
Ale czy to jest kwestia tego, że my nie mamy systemowych rozwiązań, żeby uczyć się tego współegzystowania w miastach? Czy to jest ten brak świadomości, nad którym również wypuszczając książki dla młodych i starszych czytelników, no, próbujecie wpłynąć albo zmienić?
To znaczy to wynika z różnych rzeczy, chociaż szczerze mówiąc jest oczywiście lepiej, niż kiedyś było i ludzie mają coraz większą świadomość tego, że po prostu no, różnymi działaniami można skrzywdzić naszych nieludzkich sąsiadów, o tak to nazwę. Mhm. Ja sam się musiałem wielu rzeczy nauczyć, na przykład tego, że może nie warto jest dokarmiać ptaki w karmienniku, chociaż takie było przeświadczenie bardzo długo, tylko warto im na przykład rozsypywać ziarno po ogrodzie, bo wtedy na przykład się nie tłuką, nie biją, jest mniejsza szansa, że się zarażą różnymi chorobami między sobą, mniejsza szansa, że dopadnie jakiś drapieżnik.
Mm-hmm. Tomku, czy...
No i to jest tak, Adam, bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo to jest właśnie ważne, że my cały czas sami też się uczymy. Więc to nie jest tak, że przychodzimy z naszymi komiksami jako autorzy, którzy powiadali wszystkie rozumy. Bo tak naprawdę nie ma takiej osoby. Nauka non-stop odkrywa coś nowego, to znaczy i sposoby, w jakie my psujemy życie, na przykład w takim mieście, ale też odkrywa nowe sposoby, dzięki którym możemy im to życie trochę ułatwić. I wracając do swojego pierwotnego pytania, to jest moim zdaniem połączenie tego, co my sami robimy, czasami z zupełnie dobrej woli, uważając, że tym ptakom pomagamy, na przykład w kwestiach dokarmiania i to dokarmiania pokarmem czasami bardzo nieodpowiednim dla ptaków, aż smakującym nam, ale też wydaje mi się, że jesteśmy u progu wprowadzenia rozwiązań systemowych, bo tych informacji na temat negatywnego wpływu na przykład wielkich tafli szkła w mieście jest już na tyle dużo, że ta masa krytyczna za chwilę osiągnie odpowiednią wartość, by wprowadzić jakieś rozwiązanie systemowe, na przykład projektując nowe wiaty przystankowe, już uwzględnić potrzeby skrzydła tych mieszkańców miasta.
A coś, co mnie zaintrygowało, tuż zupełnie na początku komiksu jest akcja pod tytułem, no ktoś tutaj właśnie drze dziób, żeby nie powiedzieć paszczę, nie daje spać, potrzebna jest interwencja naszego głównego bohatera i pada hasło, że w nocy jest prawie tak samo jasno jak w dzień, więc o co to całe halo? Czy my faktycznie, to może jest źle zadane pytanie, ale czy nawet poziom światła w miastach potrafi tak bardzo zaburzyć ten naturalny rytm, do którego są przyzwyczajone ptaki? Bo to mnie na przykład bardzo, bardzo zaciekawiło.
No tak, bardzo to zaburza rytm ptasi, to też powoduje zmianę w wędrówkach, bo ptaki są zabijone tymi światłami. Natomiast też... co tu dużo gadać, zaburza nasz rytm, prawda? Więc to jakby my też jesteśmy jakby przez duża ilość sztucznego światła wpływa na nasz wzrok, na nasze różne zachowania. Więc jakby muszę powiedzieć, że z ptakami to jest dość znany problem, tak? On jest dobrze zbadany. Chodzi o sztuczne światło, ale też chodzi o inne czynniki, które zmieniają i pory śpiewu, i struktury śpiewu. To jest na przykład hałas miejski. I one, na przykład gatunki, które normalnie śpiewają w dzień, starają się śpiewać nad ranem albo po prostu nawet nocą.
Mhm. A jakie to ma dalekie konsekwencje dla poszczególnych gatunków?
Trudno powiedzieć, to znaczy one się w jakiś sposób próbują dostosować. To jest też trochę tak, że one płacą jakąś cenę, ale coś zyskują. I oczywiście miasto jest takim miejscem, gdzie na przykład kosy muszą śpiewać o innych porach dnia niż w innych częściach kraju, na przykład, nie wiem, w Puszczy Białowieskiej. Natomiast co jest bardzo ważne, one też zyskują na tym życiu miejskim, bo tutaj jest po prostu mniej drapieżników, jest tutaj trochę bezpieczniej, inne są zagrożenia, ale jest tu trochę bezpieczniej. Jak się rozejrzymy po Krakowie, no to widzimy pełno wspaniałych kosów, pięknie wybarwionych, starych samców. One widać, że dożywają naprawdę sędziwych lat. No w Puszczy Białowieskiej czegoś takiego nie zobaczymy, no bo albo rzadko zobaczymy takiego, nie ma takich zagęszczeń tych ptaków. To też wiąże się później z tym, że one oczywiście te miejskie są trochę bardziej nerwowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest trochę tak jak z nami, z ludźmi. To znaczy życie w mieście ma swoje plusy i minusy i życie na wsi ma swoje plusy i minusy i my po prostu dokonujemy wyboru i zwierzęta tak samo dokonują wyboru.
Mhm. Tomku, czy ty coś dołożysz?
Tak, i wiesz, nawet w tym komiksie, który trzymasz w rękach, dokładnie tę sprawę poruszamy i roztrząsamy. Tam w ostatnich dwóch rozdziałach jest dosyć wyraźnie przedstawiony punkt widzenia ptaków, którym niektórym się bardzo podoba życie w mieście, bo faktycznie dostałem tutaj szansę na łatwiejszy dostęp do pokarmu, mogą odchować więcej młodych. Ale parę stron później natychmiast atakujemy czytelnika konsekwencjami właśnie tych pozytywnych aspektów życia blisko człowieka. No to zawsze, jeśli jest korzyść, to musi się wiązać też z pewną ceną. I jeszcze ciągnąc ten wątek, w ogóle to jest fantastyczna sprawa, że ptaki są tak praktyczne, to znaczy tak szybko potrafią się przystosować nawet do, wydawałoby się, zupełnie niekomfortowych sytuacji. I co na myśl przychodzi już taki standardowy przykład sikorek gniazdujących w słupkach, pustych słupkach metalowych w mieście, czy tych przydrożnych, jakichś pustych w środku słupach latarni miejskich.
A powiedzcie, czy na przykład taka sytuacja jak, ja to może opowiem historię, mam za oknem po prostu to szczęście, że mieszkając niemal w centrum mam mnóstwo starych drzew na osiedlu w starej części Bronowic czy Krowodrzy i mam morwę, naprawdę, która jeszcze niedawno była ogromnie rozrośnięta, na której się raczyły po prostu ptaszydła różnej maści i obserwowaliśmy to od rana pijąc kawę z wielką radością, że nas odwiedzają. No i nagle padło hasło pod tytułem będziemy robić elewację i trochę się tej morwy pozbędziemy. No i niestety równie jak spadły gałęzie morwy, spadła nam możliwość obserwacji ptactwa. Czy my jesteśmy w stanie znaleźć jakąś równowagę w tym, w jaki sposób funkcjonujemy i czego się pozbywamy z tych terenów miejskich? Czy to jest po prostu rzecz nie do pogodzenia?
Znaczy nie, no to są rzeczy do pogodzenia i coraz częściej ludzie, ja mam takie wrażenie, że wybierają przyrodę i stare drzewa niż elewację. To oczywiście był taki trend kiedyś, że wszystko wycinaliśmy. On jeszcze wciąż jest bardzo, bardzo mocny, ale też się zmienia i ja jakby widzę to, na przykład w naszej wspólnocie, bo ja też pomieszkuję w Krakowie, nasza wspólnota, chociaż tam były różne zastrzeżenia ze strony sąsiadów, no nie dopuściła do wycięcia pięknych starych drzew, które mamy u siebie i tylko do jakiejś takiej delikatnej ingerencji w koronę, więc jakby to się zmienia bardzo.
Mm-hmm. Tomku?
No widzisz, ja mam mniej optymistyczne podejście, bo to się zmienia, ale zbyt wolno chyba. To miasto, w którym mieszkam, jest przykładem niestety takich praktyk, że dużo łatwiej jest wyciąć i położyć świeżą kostkę brokową, w tym miejscu będzie kolejne miejsce do zaparkowania, niż zadbać o jakieś stare drzewo, które nie musiało upaść. Także ja po prostu chciałbym, żebyśmy generalnie zmienili nasze podejście i jakby podążyli za tymi trendami, które są tak naprawdę z korzyścią nie tylko dla ptaków czy innych zwierząt, ale przede wszystkim dla nas.
Mhm, No tak, no ja też nie jestem właśnie tak ogromną optymistką, kiedy rozglądam się wokół, ale liczę na to, że więcej dobrych myśli, jakie ma Adam, będą przeważać na tę pozytywną stronę. To zostajmy na chwilę na tej pozytywnej stronie, bo mam wrażenie, że straciliśmy coś, co jest wpisane wręcz w to, co robicie i w jaki sposób opowiadacie, czyli po prostu w niebywały humor. Wy też pokazujecie jakby w ogóle gangi, prawda, są fantastyczne i potraficie z każdej sytuacji, mam wrażenie, wyciągnąć jakiś gag, którym zarażacie absolutnie wszystkich, niezależnie od wieku. To teraz proszę powiedzcie, czy to jest po prostu jakieś uzewnętrznienie waszego humoru, tego, co wy obserwujecie, czy jakichś może dziecięcych wspomnień, czy trochę musicie się namęczyć, żeby nie być na przykład określeni jako boomerzy albo nie daj Boże, dziadersi, którzy na siłę są zabawni. Oczywiście wiemy, że to na siłę jest nad wyraz, bo tak się nie dzieje, ale jak podchodzicie do tego, żeby w taki sposób komunikować ważne rzeczy?
To Tomek niech opowiada.
Tomek, zostałeś tutaj wywołany.
No dobrze, wiesz co, no tak, ja się trochę poczułam do bycia dziadersą persem w racji wieku i no, tego, że mam duże dzieci, i patrzę na to, co je śmieszy, a co niekoniecznie jest śmieszne dla mnie, ale z drugiej strony ja od wielu, wielu lat robię podobne rzeczy, to znaczy biorę jakieś fascynujące odkrycia naukowe, zwłaszcza w miejscach, w którym pracuję, czyli w Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk i staram się wyciągnąć z nich jakąś esencję, czasami w postaci dowcipu rysunkowego, bo wydaje mi się, że to jest super droga, by przedostać się z bardzo skomplikowanymi informacjami naukowymi do szerszego kręgu odbiorców. I tutaj mi się to udaje lepiej, czasami gorzej, czasami wychodzą straszliwe suchary, a czasami autentycznie śmieszne żarty. I to niestety nie jest tak, że ja to sobie mogę zaplanować, że tam po prostu jak mocno wysilę ten mózgu, to mi to wyskoczy. To niestety jest tak, że ja po prostu piszę tak, żeby mnie samego to śmieszyło. A jak odbiorą czytelnicy, to już niestety jest poza mną. Cieszę się, że tymczasem odbierają to raczej pozytywnie, ale kiedy zaczną do mnie docierać sygnały od czytelników, jakieś tam daje czy SMS-y, że to niesamowite, ale jakby poziom suchości w tym nowym komiksie.
Niebezpiecznie zbliżamy do jakiejś granicy.
Jakby pan mógł tam zwilżyć trochę czy coś, no bo słuchaj, już ciężko łyknąć, to no, być może będzie to sygnał, że należy zmienić taktykę.
Tomku, to ja zostanę na chwilę przy tobie, bo doszły mnie słuchy, że twierdzisz, że twoje rysunki są brzydkie i że wciąż ci to nie wychodzi tak, jakbyś chciał, albo tak, jak nie wiem, sobie wyobrażasz. Czy ty już uwierzyłeś, czy to jest wciąż ten etap, że twierdzisz, że zawsze można byłoby to zrobić lepiej?
Nie, to jest chyba oczywiste, bo o czym mówimy. Ja nie potrafię rysować. Ja potrafię narysować ziemniaka, no być może awokado, banany, co z tym mniej źle mi wychodzą, tego typu rzeczy. I jak się przyjrzysz moim komiksom, to de facto one są takie ziemniaczano-żywno-owocowe, czyli złożone z bardzo, bardzo prostych kształtów. Ja już wiele lat temu sobie postanowiłem odpuścić, nie odpuścić, jeśli chodzi o nakład pracy, ale jeśli chodzi o takie ambicje rysowania, jak Grzegorz Rusinicki na przykład, czy jak mistrzowie współczesnej kreski komiksowej, jak Tomasz Leśniak, czy Michał Śledziński, moje niedoścignione wzory. Myślałem sobie, że okej, no po prostu akurat tej gestii brakuje mi trochę, natomiast będę robiąc wszystko z nawiązką czytelnikowi odpuścić w strefie fabularnej. Mm-hmm. Że jeżeli tam no, jakiś się pojawi grymas niesmaku na widok kolejnego kosztowego bohatera, to przynajmniej ten dowcip, ta fabuła, ten zwrot akcji, ten romans, no jest szczęśliwy, jakoś odpłaci te wysiłki, które trzeba włożyć w lekturę.
Ja jestem zakochana teraz w Stefańcu, więc jakby widzę, że każdy ma swoich bohaterów twórców komiksowych. Adamie, a powiedz, czy zdarza ci się strofować na przykład zapędy Tomka i musisz wkroczyć i powiedzieć, Tomek, to nie może być tak?
Znaczy strofować zapędy to nie, ale tam jakieś małe poprawki tak się zdarzają. Na przykład nie mówię, że Tomek, słuchaj, korniki nie mogą siedzieć na dębie. albo mieliśmy taką śmieszną historię, ale to jest jakby urocze, tak? To znaczy jakby strasznie było to urocza, wspaniała historia, bo jest coś takiego, że wiele ptaków zbiera owady z rejestracji. To się dzieje u nas w Fajnówce, z rejestracji samochodów, tak? Po prostu owady, kiedy samochód jedzie, rozbijają się o rejestrację i na przykład kawki przychodzą zbierać te owady. To jest ich taki ważny pokarm. I ja patrzę na rysunek, a Tomek narysował, że one zbierają te owady, ale z rejestracji z tyłu samochodu.
Przepraszam.
No i to było bardzo sensowne.
Ale Tomku, po prostu nie przemyślałeś tego, byłeś zmęczony, no bo to jakby...
Zmęczony to na pewno, bo Tomek bardzo dużo pracuje, muszę powiedzieć, że ja się o niego martwię, bo on się przepracowuje, dlatego na następny komiks, proszę Państwa, poczekacie sobie trochę.
No to co, ale to nie można mówić takich rzeczy. Tutaj jest cała grupa fanowska, która pewnie odlicza dni, nawet nie tygodnie, żeby już, zaraz, za moment. To nie można tak mówić.
Można, bo trzeba dbać o Tomka.
Tomku, ja nie wiem, czy ja cię teraz powinnam przepytywać odnośnie tego, czy nie przesadzasz, bo podobno higiena pracy też jest bardzo ważna, ale ja się nie odzywam, bo jestem strasznym pracoholikiem, pracoholiczką.
No właśnie, jak wiesz, dla kogo są urocze takie pomyłki, dlatego urocze, no bo niektórzy to muszą siąść i przerysować całą stronę, żeby uniknąć takich absurdów. No ale tak, zdarza się nam często. To znaczy ja czasami dyskutuję, zadałem, mówię, że te korniki wyleciały i sobie przysiadły tutaj, żeby odpocząć. No ale oczywiście potem sumienie naukowca nie daje mi spokoju, muszę to przerysować. Natomiast jeśli chodzi o ten nawał pracy, to ja ci się przyznam, że gdybym nie pracował nad nowym artykułem naukowym czy książką, a po godzinach pracy w instytucie nad nowym komiksem, to tak jakoś czuję, że moje życie straciłoby dużo smaku. Więc to jest dla mnie zupełnie naturalne stadium, naturalny proces, że właśnie mieliśmy premierę detektywa Wróbla numer 2, ale ja w głowie mam już fabułę detektywa Wróbla numer 3. Ją sobie wyświetlam wieczorami i tam trochę się śmieję, coś poprawiam, z czymś mam problem, muszę to, że tak powiem, brzydko rozkminić. No i tak to się kręci.
Mm-hmm. Adam, ty jesteś wolny od pracoholizmu?
Ja absolutnie.
A wychodzisz z domu bez aparatu fotograficznego?
Tak, ale ja to traktuję jako przyjemność. Strasznie nie lubię pisać i strasznie nie lubię siedzieć przy komputerze. Od razu mówię, nie lubię pisania.
Ale w ogóle ci się nie dziwię. To znaczy, wiesz, obserwując twoje konto na przykład na Instagramie, które sprawia mi bardzo dużo przyjemności i które sobie lubię podglądać, marudząc, że siedzę w mieście i że być może powinnam siedzieć teraz w krzaczorach i widzieć inne rzeczy, to może ty jednak nie siedź przy komputerze, wiesz? Może życzę ci, żebyś nie musiał.
Nie, ja nie lubię. Lubię chodzić po lesie, lubię mieć przygody. Nie lubię siedzieć przy komputerze. Uważam, że w ogóle... To są straszne rzeczy.
To ja w takim razie będę was zwalniać z obowiązku opowiadania, ciesząc się, że znaleźliście czas, żeby w ogóle ze mną porozmawiać i trochę przemycić tego, co się dzieje w komiksie i nie tylko w komiksie. Panowie, czy czegoś wam życzyć na dzisiaj albo na tempo na przykład pracy nad kolejnymi książkami? Czy jesteście po prostu...
Jeśli chodzi o tempo, to proszę mi nic nie życzyć.
Nic.
Natomiast ja wszystkim życzę wspaniałych przygód przyrodniczych.
Tomku?
Tak, zgadzam się. To by było super, gdybyśmy mogli wreszcie żyć w takim świecie, gdzie przygody przyrodnicze to naprawdę będzie coś, co nas będzie najbardziej zajmowało. Tego nam życzę, żebyśmy wrócili do takich czasów, że to właśnie przygody przyrodnicze będą na pierwszym miejscu.
No to proszę Państwa, mnóstwo przyrodniczych przygód. Tomasz Samojlik, Adam Wajrek byli moimi i Państwa gośćmi. No a Państwa namawiam do czytania, oglądania i cieszenia się detektywem Wróblem i Strutym Dziobem, tudzież
tak
wcześniejszą
jest
wersją. Więc jak skończycie czytać, popatrzycie na zdjęcia, to później telefony w dłoń i na spacery miejskie albo niemiejskie. Bardzo Wam dziękuję.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Dzięki serdecznie.
Dzięki, pozdrowienia.
Dzięki.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.